Pierwsze śniadanie w toku.
Piotr Maślek, witam Państwa serdecznie. To jest pierwsze śniadanie w toku, godzina 6:05. O liście, który pewien młody Polak wysłał do Gazety Wyborczej, teraz chciałbym porozmawiać. Ciężko pokazać, na czym polega rasizm z polskiej perspektywy, bo tu nie występuje. Polacy od wieków są rzadko gospodarzami we własnym kraju i chyba im to nie przeszkadza. Żeby zobaczyć, czym jest rasizm, lepiej przeprowadzić wywiad z 10-letnim Żydem, napisał pan Bonifacy. No ale właśnie ten komentarz troszeczkę wpisuje się w to, o czym chcę teraz rozmawiać. Na początek kilka krótkich cytatów ze wspomnianego listu. Zacznijmy od tego, że jestem Polakiem, dumnym patriotą, który w Polsce się urodził i w Polsce umrze. Jeśli trzeba, to i za Polskę. Szkopuł jest w tym, że jedno z moich rodziców pochodzi z Azji. Nie trudno domyślić się, jak wyglądam. Parę razy za swój wygląd oberwałem. Nie boję się już spoliczkowania. Najbardziej ranią mnie wyzwiska, wykrzykiwane nawet z drugiej strony ulicy przez jakichś łysych jegomościów. Żółtek, Chinol, Kitajec. To wszystko jest na porządku dziennym. Czasem ktoś grzecznie lub mniej grzecznie zasugeruje mi, bym wracał na wschód, do siebie w cudzysłowie. Cholera, przecież ja jestem u siebie. Nic nie daje ostentacyjne wymachiwanie dowodem osobistym, gdzie jasno i wyraźnie napisane jest Rzeczpospolita Polska. Zamawiam hamburgera w McDonaldzie, a grupa nastolatków stojąca przy kasie usilnie zagaduje sprzedawczynię, czy dostanę ryż. Niby nic. Może nie stać ich było wcześniej na takie frykasy. I nie wiedzą, że słowo ryż połączone z uszczypliwym spojrzeniem na mnie i tak wyraźnie akcentowane i dobitne jest jasną złośliwością. To ci sami ludzie, którzy na co dzień deklarują tolerancję i szacunek dla innych. Cóż za cholerna obłuda. Potem przykład z autobusu. Wsiada, siedzi, naprzeciwko siadają dwie panie, jedna do drugiej, wskazując ostentacyjnie na autora listu, mówi: lepszego miejsca nie mogłaś znaleźć? Pociąg relacji Warszawa-Wrocław. Mam świadomość, że spotkam mniej chuliganów niż w tańszym pociągu. W taki sposób autor listu tłumaczy, dlaczego wybrał najdroższe połączenie. I tym samym szansa na uniknięcie nieprzyjemności jest mniejsza. Okazuje się, że niestety nie. Siedzą w przedziale panowie, żołnierze Wojska Polskiego. Jeden wrócił z operacji na Bliskim Wschodzie. Na wysokości Kędzierzyna Koźle wszyscy otwierają piwo, czego nie wolno robić, no ale otwierają. No i jeden z nich, patrząc na twarz, tu cytat Żółtka, pyta, czy chce wpi, i tu pada słowo powszechnie uznane za obelżywe. Żołnierz Polski, w którym pokładałem tak wiele nadziei, od którego wymagam jako obywatel szczególnej kultury osobistej, wykazał się takim brakiem wstrzemięźliwości w mowie. Oczywiście później przepraszał, tłumacząc, że nie wiedział, iż autor listu mówi po polsku. Bardzo dużo jest takich przykładów, nie chcę ich wszystkich cytować, ale pomyślałem, że wprowadzę Państwa troszeczkę w temat fragmentami tego listu. Państwa i moim gościem jest pani Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Zacytowałem kilka fragmentów, mam nadzieję, że pani nie zanudziłem, ani naszych słuchaczy. No ale pomyślałem sobie, że ten list bardzo dużo mówi o takim współczesnym podejściu Polaków do inności. W jednym z tych akapitów, które cytowałem, pada takie zdanie, że większość tych osób, które wygłaszają takie uwagi, deklaruje otwarcie we wszelkiego rodzaju badaniach czy sondażach, że nie są rasistami i że tolerują odmienności. Jak wygląda taki współczesny rasizm? Czy to w ogóle jest forma rasizmu, że ktoś sobie żartuje z czyjejś odmienności?
No niestety w Polsce ciągle mamy problem z traktowaniem inności. Inności rozumianej jako odbieganie od pewnego trwałego wzorca. Stowarzyszenie Nigdy Więcej od kilkunastu lat monitoruje przypadki rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, zarówno w życiu publicznym, w przestrzeni publicznej, jak i na stadionach. Nasze obserwacje są niestety w ostatnim czasie dość smutne. O ile w latach 2011-2012 odnotowaliśmy ponad 600 tego typu zdarzeń, o tyle teraz od początku 2013 roku do chwili obecnej już takich zdarzeń odnotowaliśmy ponad 500. To, co my obserwujemy i to, co określamy mianem rasizmu, to są rozmaite incydenty i przestępstwa. właśnie o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym. Należą do nich pobicia, należą do nich napaści, wyzwiska rzucane na ulicy, dewastacji różnych nekropolii.
Tak, pani Anno, ja oczywiście doskonale rozumiem i zdaję sobie sprawę, że to jest taka najbardziej radykalna forma rasizmu, ale ja bym właśnie chciał krótko, jeżeli pani pozwoli, porozmawiać o tej mniej radykalnej. Ja ją czasami nazywam nieświadomym rasizmem. Czy takie zjawisko pani obserwuje także czasami?
Znaczy, nie wiem, na ile to jest świadome, na ile nieświadome. To znaczy,
ja mam na myśli takich młodych nastolatków, nazwijmy to licealistów, gimnazjalistów, którzy właśnie gdzieś tam, widząc kogoś, kto mówi po polsku, pytają, czy nosi ryż ze sobą w miseczce. To jest niby taki żarcik. Te same osoby deklarują, że oczywiście są bardzo tolerancyjne dla wszelkich odmienności. Tylko takie żarciki powtarzane 100 czy 1000 razy mogą kogoś zaboleć. I w tym sensie używam słowa nieświadomy rasizm, że te osoby często nie zdają sobie sprawy, że ich żarcik czy dowcip to jest tysięczny taki żarcik czy dowcip, jaki słyszy dana osoba.
Na pewno mamy tutaj z przypadkiem obrażania osoby uznanej za inną ze względu na jej wygląd. Ci ludzie przecież nie rozmawiali wcześniej z tym chłopakiem. Nie wiedzą, że mówi czystą polszczyzną, nie wiedzą, że urodził się w Polsce, że uważa się za patriotę, a jednocześnie od razu z góry zakładają, że jest inny, w domyśle obcy, a w domyśle wrogi. Wiele razy odnotowywaliśmy również, jak pan to nazywa, nieco lżejsze przypadki rasizmu i ksenofobii, bo w ten sposób jednak należałoby to określać. Również na przykład w przypadku uczniów w szkole to jest dość powszechne, kiedy na przykład jeden z uczniów przyznaje się do tego, że jest homoseksualistą, albo na przykład dość analogiczny przypadek, kiedy jeden z uczniów na przykład w Kaliszu w jednej ze szkół gimnazjalnych miał ciemny kolor skóry i był notorycznie wyzywany przez swoich rówieśników. Ta sprawa skończyła się w sądzie na korzyść tego chłopaka, o ile tutaj można mówić o korzyści. Innym takim przypadkiem wyzywania, ale również pobicia uczniów, dzieci, które urodziły się już w Polsce, to jest na przykład Zabrze i wrzesień zeszłego roku, kiedy to grupka Romów została zaatakowana przez swoich rówieśników. Te dzieci były wielokrotnie atakowane i wyzywane przez polskich rówieśników, aż któregoś razu zostały zaatakowane kamieniami i cegłami. To też pokazuje pewną bliskość, pewne sąsiedztwo między nienawistnymi okrzykami, a tymi czynami, fizycznymi atakami.
Pani Anno, na ile to wynika z faktu, że my jesteśmy jednak bardzo jednorodnym kulturowo czy etnicznie społeczeństwem? Ja tu jeszcze zacytuję jeden przykład, żeby dobrze zilustrować, o jakie sytuacje mi chodzi. Byłem sam świadkiem takiej sytuacji. Mała wiejska szkoła, bo to ważne. I tam właśnie na jeden z pikników jedno z dzieci zaprasza koleżankę z Warszawy, która też urodziła się w Polsce, jest ciemnoskórą osobą, ale oczywiście jest Polką, czuje się Polką i wszystkie dzieci zwracały na nią uwagę, podchodziły, dotykały i mówiły: czy mówisz po polsku? Nie robiły tego w złej intencji, nie chciały jej dokuczyć, a jednak tak się zachowywały.
Wynika to na pewno z tego pewnego kulturowego umocowania i wyposażenia, które mamy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na pewno to, o czym pan redaktor mówi, że jesteśmy jednak społeczeństwem ciągle bardzo homogenicznym pod względem kulturowym i dominuje takie bardzo wąskie postrzeganie tożsamości narodowej. Na pewno nie mieści się w nim jeszcze osoba o innym kolorze skóry. Osoba, która na przykład zamieszkała tutaj w pewnym momencie, na przykład dopiero nauczyła się tego języka polskiego. Brak tutaj takiego rozumienia tożsamości wielokulturowej, tożsamości, która może być składową różnych tożsamości narodowej, niekoniecznie jedną dominującą.
Halo?
Tak,
słyszymy
się.
Ach, bo tak pani zawiesiła głos i zastanawiałem się, czy nie straciliśmy połączenia. Ja dlatego też mówiłem o tym nieświadomym, o tej nieświadomej ksenofobii czy rasizmie. Bo trudno zakładać, że dzieci kilkuletnie, które nie dokuczają, nie przezywają, nawet nie próbują obrazić, a jedynie przez swoją nadmierną ciekawość traktują, wyróżniają taką osobę. Trudno mówić o takich dzieciach, że są ksenofobiczne. W jaki sposób można reagować na takie sytuacje?
Na pewno jeszcze chcę się odnieść do tego, co pan powiedział. To znaczy, tutaj możemy oczywiście polemizować, świadome, nieświadome, ale jednocześnie trzeba tutaj wiedzieć, że no, ten chłopak, który napisał list do prasy, to też czara goryczy się przelała, to znaczy dla niego te ataki również werbalne, ataki wielokrotnie powtarzane, to był rasizm, to był ksenofobia. On to tak odczuł. Odczuł to, że jest nieakceptowany, że jest postrzegany jako inny. I dlatego on też ten list napisał. Więc tutaj niewątpliwie trzeba zwrócić uwagę, że to, co nam wydaje się czasami jako żart, jako coś niewinnego, sprawia ból. Jest odczuwane jako przejaw wrogości.
Ja cały czas zastanawiam się, jak radzić sobie z takim zjawiskiem, bo sam mam dzieci w wieku gimnazjalnym czy szkół podstawowych i one regularnie o tym rozmawiamy i oni mi opowiadają o tym, że w szkole bardzo dużo się o tym mówi. Deklarują tolerancję swoją, całkowitą i zastanawiam się, czy to, co wynosi się ze szkoły, czy z wychowania także przekłada się na takie zachowania, kiedy potem jednak idziemy ulicą i zwracamy uwagę nie tyle dlatego, może nie my, tylko młodzi ludzie, nie tyle dlatego, że kogoś uważamy za gorszego, tylko na sam fakt, że jest inny. Jak w takich sytuacjach radzić sobie? Gdzie jeszcze można próbować coś zmieniać, żeby do takich sytuacji nie dochodziło?
No niewątpliwie mamy tutaj bardzo dużo pracy. My, społeczeństwo, i oczywiście podstawą jest edukacja. Teraz w polskich szkołach jest dość sporo, powiedziałabym, takich elementów edukacji antydyskryminacyjnej, ale ciągle za mało. Więc kiedy mówimy o uczniach, o szkole, no to tak, edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. I to też sporo zależy od nauczycieli, również od ich takiego indywidualnej potrzeby przekazywania uczniom tego typu treści. Może udałoby się robić to w bardziej atrakcyjny albo po prostu bardziej skuteczny sposób. Jeśli mówimy w ogóle o społeczeństwie, no to oczywiście tutaj z pomocą mogą przyjść na przykład organizacje pozarządowe, które organizują już dzisiaj mnóstwo różnych kampanii antyrasistowskich, antydyskryminacyjnych. No ale oczywiście to, o czym rozmawiamy, to jakby jest kwestia wielu różnych poziomów przeciwdziałania rasizmowi, bo o ile edukacja i zapobieganie to jest jedna bardzo ważna część tego typu działań, to na pewno trzeba tutaj pamiętać, że również jakby już sama reakcja na rasizm też może być w pewnym sensie edukacyjna. I mam tutaj na myśli organy ścigania, policję, prokuraturę, sądy, które w Polsce ciągle jednak w niedostateczny sposób w naszym przekonaniu reagują na rasizm. Marcin Kornak, założyciel i prezes Stowarzyszenia Nigdy Więcej, który zmarł 20 marca tego roku, od wielu, wielu lat przestrzegał, że taka bierność organów ścigania, również instytucji publicznych, doprowadza do pewnej buty i poczucia bezkarności faszystów, rasistów.
No może właśnie tam należałoby skierować programy edukacyjne?
Stowarzyszenie Nigdy Więcej, jeśli chodzi o taką bezpośrednią współpracę z organami ścigania, przeszkoliło do tej pory ponad 3000 funkcjonariuszy policji z symboliki rasistowskiej. Prowadziliśmy również szkolenia dla prokuratorów, a więc dla ludzi, w których gestii pozostaje bezpośrednia walka z tym zjawiskiem i ocenianie tego zjawiska, wydawanie wyroków. I w momencie, kiedy do społeczeństwa na przykład trafia taki przekaz, że ja podaję jeden z wielu przykładów, że na przykład w Chorzowie ktoś chodzi w koszulce ze swastyką i sąd stwierdza, że to nie jest publiczne propagowanie neofaszyzmu, to jest właśnie to poczucie bezkarności, o której mówił tyle razy Marcin. To jest taki
bardzo wyraźny sygnał. Ta słynna swastyka jako symbol szczęścia, uznana przez prokuratora za symbol szczęścia?
Tak, ale to nie są jednostkowe przykłady. No niestety tych prokuratorskich, ale nie tylko umorzeń, które budzą zupełne zdumienie, niezrozumienie jest wiele. No, żeby przypomnieć, Kielce i żydowskie ścierwo uznane przez biegłą językoznawczynię za, no, nie obelgę, za słowo neutralne.
Podobny epitet pod adresem czeczeńskich uchodźców.
Tak jest i to już Białystok. Też znowu Białystok, kiedy został złapany mężczyzna na gorącym uczynku, który malował swastykę i runę SS, też prokuratura uznała to, że to nie jest propagowanie faszyzmu. Więc kiedy mówimy o o społeczeństwie, o tym, jak my postrzegamy rasizm, zastanawiamy się, czy coś jest rasizmem, czy nie, to niewątpliwie te również medialnie opisywane zdarzenia są bardzo niepokojące i te decyzje śledczych, bo one tutaj wyznaczają pewne granice, pewne standardy również.
Bardzo pani dziękuję. Pani Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej była państwa i moim gościem. Ten list, znajdą państwo link do tego listu na profilu Radia Tok FM na Facebooku, gdyby ktoś był zainteresowany. Bardzo ciekawa lektura. Czas na informacje.